Tu Radio RMF 24 w naszym programie, teraz o rodzącym się w bólach od lat pierwszym polskim samochodzie elektrycznym. Być może w tej sprawie coś się ruszy, bo jak się dowiadujemy, nie polsko-chiński, jak do tej pory planowano, przynajmniej jeszcze do niedawna, ale polsko-tajwański ma być pierwszy w naszym kraju rodzimy elektryk, który wyjechać ma z fabryki w Jaworznie. Partnerem strategicznym Electromobility Poland w sprawie projektu budowy hubu elektromobilności w Jaworznie będzie tajwański koncern Foxconn, ogłosił minister aktywów państwowych. No i wedle tej zapowiedzi pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w Jaworznie w 2020 roku. Ze mną Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, który to instytut podlega Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Na początek o tym terminie 2029. To żart?
Nie, to nie jest odległy termin, bo przecież jeszcze fabryka nie powstała, więc to jest, uważam, że i tak spore tempo, jak na samochód, który jeszcze fizycznie nie powstał, nie powstała także fabryka.
No właśnie o to pytam, nie ma nawet śladu fabryki, a tu za trzy lata fabryka, ile czasu taka fabryka musiałaby powstawać? No dwa lata to jest chyba wyśrubowany termin, a tu mamy mieć za trzy lata samochód.
Ale nie niemożliwy i można powiedzieć, że w końcu doczekaliśmy się wraz z dzisiejszą informacją, że Polska doczekała się tego przełomu. Sama ta informacja już jest w mojej ocenie krzepiąca, bo przecież po tych latach niepewności, jak pan wspomniał, przypomnijmy zmian koncepcji, poszukiwania partnerów, którzy też się zmieniali, no projekt tej budowy rodzimego samochodu elektrycznego można mieć w końcu nadzieję, wchodzi w decydującą fazę. No i fakt, że to jest ten strategiczny partner, o którym pan wspomniał, no to też ma kluczowe znaczenie, bo to jest gigant. To nie jest druga czy trzecia liga, to jest naprawdę gigant, który od kilku lat też próbuje swoich sił właśnie w sektorze automotive.
To za chwileczkę jeszcze o tej tajwańskiej firmie, ale ja chciałem pana wcześniej poprosić, żeby pan się zlitował nad słuchaczami. No, dlaczego ta informacja, wyjaśnił, ma być krzepiąca? Ta spółka Electromobility Poland działa już dekadę, niedługo będzie obchodzić dziesięciolecie istnienia i ani śladu fabryki. Takich krzepiących informacji to już mieliśmy kilka, prawda? Ile to wszystko pochłonęło pieniędzy do tej pory? Ile tam było prezesów? Ile tam już w pensjach wypłacono pieniędzy?
No pozwolę sobie przypomnieć, że projekt już wcześniej pochłonął znaczące środki publiczne, bo to około chyba 500 mln zł tylko w latach 2021-2022.
A na co wydano tyle pieniędzy? 500 milionów złotych? Na co to wydano?
Dodatkowo jeszcze kolejne 800 milionów złotych w roku ubiegłym. Przede wszystkim na stworzenie koncepcji, na przygotowanie fabryki, na współpracę z partnerami. No więc to są znaczące środki pieniężne, które zostały już wyasygnowane na ten projekt i dobrze, że on zostanie dokończony. Oczywiście przy znacznie większym nakładzie środków, bo to pewnie szacowana
jeszcze miliardy,
wartość to
oczywiście.
Jest około 6. Mhm. No to jest wszystko idące w miliardach.
Ale ja bym się jeszcze przyczepił. Ja przepraszam, że pana męczę, bo to nie jest pana wina. Ale na co, bo pan posługuje się troszeczkę takimi ogólnikowymi terminami, przygotowanie fabryki, współpraca z partnerami, czyli na co? Bo na przykład przy badaniach konceptu tej Izery, bo to był poprzednia nazwa samochodu, no którego prototyp już widzieliśmy przecież i to dawno temu, prawda? Ten samochód stworzono, eksperci, no w tym o znanych nazwiskach, stworzyli taką koncepcję na podstawie badań preferencji konsumentów, potencjalnych nabywców i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jeśli moje źródła były nierzetelne, ale wypytano 24 osoby o to, jakiego samochodu elektrycznego wytwarzanego w Polsce oczekują. To te setki milionów złotych zostały wydane, a 24 osoby zostały zapytane, jaki ma być pierwszy polski samochód elektryczny, który otworzy erę elektromobilności w naszym kraju?
To ja dodam od siebie coś więcej. Powiem, dlaczego warto ten projekt dociągnąć do końca i go sfinalizować, bo to jest inwestycja, która może zmienić pozycję Polski na europejskiej scenie motoryzacyjnej, bo ta branża samochodów elektrycznych, w ogóle branża elektromobilności, rośnie w tempie 30% rocznie. Ta wartość wyrażona w dolarach, o ile dobrze pamiętam, na koniec dekady to jest 6,5 biliona. Jeżeli Polska w cudzysłowie nie wskoczy do pociągu z napisem elektromobilność, a przecież już mamy chociażby fabryki, które tworzą na potrzeby koncernów międzynarodowych baterie trakcyjne do samochodów elektrycznych, to za kilka lat już będzie dla Polski za późno. Dlatego ten Foxconn to jest partner strategiczny, który daje dostęp do technologii, której wcześniej brakowało. Bo Polska ma kompetencje światowych fachowców, lokalne łańcuchy dostaw i rynek pracy. I ten układ w końcu ma prawo zadziałać, zafunkcjonować. I dlatego osobiście też trzymam kciuki za ten projekt. Projekt, który od samego początku nie był łatwy. Ja nie zamierzam nikogo rozgrzeszać czy też relatywizować rzeczywistości. Natomiast stworzenie tylko nowej płyty podłogowej do jakiegokolwiek samochodu pochłania miliardy dolarów albo euro dla każdego koncernu motoryzacyjnego. Dlatego my mówimy o tak dużych sumach pieniędzy, które już do tej pory zostały spożytkowane, ale jeszcze więcej pieniędzy trzeba będzie w ten projekt włożyć.
No dobrze, nie chce pan mówić, jak zostały dokładnie te pieniądze spożytkowane. To nie jest pytanie do pana, tylko do spółki Electromobility Poland, czy też do polityków, nadzorców tego projektu, no bo jest to projekt pod kuratelą państwową, więc zostawmy to i porozmawiajmy teraz o gigancie branży elektronicznej, to trzeba podkreślić, firmie Foxconn z Tajwanu. Oni zasadniczo, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, robią seryjnie jeden samochód, Foxtron Model B, ale no fakt, że przygotowują prototypy, próbują wejść we współpracę z producentami o utrwalonej na rynku pozycji, robią też autobus, wytwarzają. Ja sobie popatrzyłem na ten Foxtron Model B, sprawdziłem sobie wymiary. Zgodzi się pan, że tak na pierwszy rzut oka to jest podobny do Izery, ten samochód?
Izera, z tego co pamiętam, to miała być produkowana od samego początku jako samochód kompaktowy, samochód masowy, więc te już od samego początku sugerowano kompaktowe proporcje i ten zasięg oscylujący w granicach 400 km, dwie pojemności baterii, akumulatorów trakcyjnych, więc należy zakładać, że ten finalny model będzie celował w segment masowy, w klasę, która w Europie...
I stąd podobieństwo, po prostu... rozumiem.
Zakładam, że tak, bo klienci właśnie takich samochodów oczekują. Jeżeli firma, a na pewno zakładam, że tak, projekt budżetowy, projekt biznesowy już ma, no to na pewno skupi się na produkcji, projektowaniu produkcji takich samochodów, których oczekują klienci. A klienci teraz w Europie, nie tylko w Polsce, oczekują tanich, kompaktowych samochodów elektrycznych za nieduże pieniądze, które będzie można szybko naładować i które będą w zasięgu ich ręki, bo do tej pory było tak i przez lata jeszcze tak teraz jest, że samochody elektryczne są droższe niż te benzynowe, konwencjonalne odpowiedniki, więc tutaj jest też duże pole do popisu, aby znaleźć też niszę i żeby się z nią wpasować, tym bardziej, że no nie ma co ukrywać, konkurencja z Chin jest bardzo silna, bardzo mocna, a ta deklaracja przedstawiona dzisiaj i ze strony Foxconnu sprawi, że to będzie też dla tej firmy, Polska stanie się po prostu bramą do Europy, bo przecież tej firmy jeszcze nie ma na rynku europejskim, więc to też dla nich będzie, to będzie transakcja obopólna w mojej ocenie.
No tak, no chcą mieć problem z cłami z głowy. Wracając jeszcze do tych osiągów, o których pan wspomniał, Izera miała mieć zasięg około 400 km, jak pan powiedział, baterie dwie, 40 albo 60. Czy tamte parametry sprzed tych kilku lat, przy tak szybko rozwijającym się rynku, przy tak szybko zmieniających się oczekiwaniach, rosnących oczekiwaniach klientów, czy to wystarczy, żeby dzisiaj auto było konkurencyjne? Jakie teraz powinny być takie parametry, żeby to się po prostu sprzedawało, żeby było konkurencyjne?
Zwrócił pan uwagę na zasadną kwestię. Postęp w dziedzinie elektromobilności jest tak gigantyczny, że konstrukcje przed 3 lat można powiedzieć, że już są przestarzałe. Nie tylko chodzi o technologię w samochodach, ale i także te rozwiązania, jeżeli chodzi o baterie trakcyjne. Tutaj postęp jest tak gigantyczny, że za kilka lat, kiedy docelowo te samochody będą już zjeżdżać z taśmy w Jaworznie, może być już wprowadzona druga czy też trzecia generacja akumulatorów, o których nawet jeszcze, które są może jeszcze w fazie badawczej, laboratoryjnej. To jest tak duży i szybki postęp, więc te wartości wyrażone w kilometrach mogą być znacznie większe, ale mogą być też niższe w zależności od tego, jaka będzie bateria, bo wiadomo, że im tańsze ogniwo, tym finalnie tańszy samochód, a nie wszyscy kierowcy w Polsce potrzebują samochodów na długie trasy, bo znakomita często większość z nas kierowców pokonuje dziennie dystanse nie więcej, większe niż 35 km. Więc jeżeli ktoś ma własne źródło zasilania fotowoltaikę, to nie potrzebuje droższego samochodu z droższym ogniwem, które ma większą pojemność akumulatorów i pozwala podróżować dalej, a może wybierze tańszy wariant ze słabszą baterią, a za to skromniejszy. Więc oczywiście klient będzie decydował i głosował portfelem. Na pewno będzie też tak, że będą różne wielkości i pojemności tych akumulatorów trakcyjnych. Każdy klient będzie mógł zdecydować, na jaki się wybierze, czyli tak jak jest to we wszystkich innych koncernach, producentach, którzy teraz oferują samochody elektryczne na rynku. To jest niejako standard. Dwie, a nawet trzy poziomy pojemności baterii. Każdy wybiera to, na co go stać i to, co mu pasuje.
No stąd porzucenie założeń technicznych Izery jest zrozumiałe. A sama nazwa, założę się, że na jej promocję wydano wielką kupę pieniędzy. Przypomnijmy, że jeszcze raz, że spółka Electromobility Poland wydała 500 000 zł już co najmniej. Jaki jest problem z tą nazwą? Dlaczego minister aktywów zastrzega od razu, że trzeba ją zmienić, skoro już została jakoś wypromowana i w świadomości Polaków funkcjonuje? Jaki jest problem, że za czasów PiS wymyślona?
To jest pytanie do decydentów, nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że sama nazwa jest sprawą wtórną. Ważniejsza będzie technologia, która będzie drzemała pod maską, nazwijmy to, albo w kołach i w tej baterii trakcyjnej, a nie sama nazwa. Jak ona będzie brzmiała finalnie, zobaczymy. Być może ona się utrzyma, w mojej ocenie brzmi ciekawie. Być może ruszy inna kampania marketingowa, która równocześnie z rozpoczęciem produkcji zachęci albo przedstawi inny projekt. Tak jak mówię, ja bym do tej nazwy nie przywiązywał się tak mocno, jak do tego, jakie rozwiązania tam będą zastosowane. A jeżeli mówimy o gigancie technologicznym, który wchodzi już w ogóle na trwałe do sektora automotive, no to można oczekiwać, że to będą rozwiązania, które są na najwyższym poziomie, więc bardziej bym przykładał uwagę do tego, jak będzie ten samochód wyglądał, jakie będzie miał parametry techniczne, a nie jak będzie się nazywał.
Jak pan mówił, Tajwańczykom jest to potrzebne, żeby wejść na europejski rynek. No domyślam się, że politykom i spółce, która działa od 10 lat, też jest to potrzebne, żeby to wszystko nie skończyło się aferą. Mówi pan, że powinniśmy wsiąść do technologicznego pociągu, żeby kolejny nam nie odjechał, ale w wielu tych pociągach nie siedzimy tak naprawdę technologicznych i świat nam w niektórych dziedzinach odjeżdża. Ja na koniec chciałem zapytać jeszcze raz wprost, po co to komu? Pieniądze z KPO mają na to pójść, 4,5 miliarda złotych, a słyszymy przecież, że musimy się pilnie zbroić. To by na okręt by nie wystarczyło. Taki, że tak powiem, poważny, typu niszczyciel czy podwodny. No ale samolotów by można było za to trochę kupić. Fabrykę amunicji postawić, tysiące dronów wyprodukować, a Chińczycy i tak dostarczą elektryczne samochody, pewnie tańsze.
Ja myślę, że to jest też polska racja stanu i duma z tego, że powinniśmy mieć własną markę narodową, tak jak chociażby mają Turcy czy też Wietnamczycy, a przypomnijmy, oni mają dwie swoje wypromowane, stworzone kilka lat temu marki, które na rynkach lokalnych już odniosły sukces i myślą o ekspansji na inne rynki. Dlaczego Polska ma być gorsza? Ale to nie chcę, żeby to zabrzmiało dumnie po prostu, bo po prostu Polskę na to stać, nie tylko finansowo, bo ta kwota przeznaczona w ramach KPO oczywiście może być spożytkowana gdzie indziej, natomiast już te środki są zagregowane w kierunku właśnie rozwoju tego projektu, ale stać nas przede wszystkim też mentalnie, bo tak jak mówię, Turcja ma swego toga, Wietnam ma VinFasta, który ma aspiracje globalne. Obie marki powstały później niż Izera, już produkują auta seryjne, a Polska z blisko 3000 firm branży motoryzacyjnej. Przypomnijmy, że nie wszyscy wiedzą, że Polska jest hegemonem, jeżeli chodzi o sektor automotive w Polsce. Nie w dziedzinie, w sektorze produkcji nowych samochodów, tutaj produkujemy ich, też nie mamy się czego wstydzić, ale w ogóle produkcji pojazdów ciężarowych, autobusów, części zamiennych przede wszystkim na pierwszym montach, części zamiennych, czy też tych baterii trakcyjnych. Więc mamy też w Polsce w ogóle jest największa fabryka baterii trakcyjnych. Mamy też rosnący park samochodów elektrycznych, już blisko 150 tysięcy nowych samochodów elektrycznych. Rozrasta się nam infrastruktura ładowania w kontekście tego pociągu elektromobilności, o którym mówiłem, więc mamy pełne prawo chcieć własnego samochodu, bo mamy zaplecze, które może to udźwignąć.
Na koniec jeszcze odniosę się do okoliczności, o których mówił w Faktach u nas o 14:00 nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej. Wspominał o tym, że w fabrykach Foxconn w Chinach, elektronicznych fabrykach na kontynencie, w Shenzhen między innymi, dochodziło do wielu samobójstw. No i potem po tym skandalu firma zamieniła po prostu pracowników na roboty. No oczywiście jest to historia nieprzyjemna, która w żaden sposób nie musi się w Europie, no raczej się nie powtórzyć. Wziąwszy pod uwagę ambicje ekspansji na tym rynku tej firmy tajwańskiej. No ale skądinąd mamy taką tendencję, że coraz mniej jest pracowników w fabrykach. No w Chinach mamy te fabryki bez żarówek. Jak pan myśli, ile ludzi mogłoby pracować przy takiej produkcji w fabryce w Jaworznie? Czy ona będzie wyglądać też inaczej niż zakładały pierwotne plany?
Standaryzacją już teraz jest to, że procesy produkcji, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, są automatyzowane. Wynika to z przyspieszenia samego czasu i z większej dokładności. A dotyczy to chociażby spawania elementów stalowych konstrukcji samochodów, gdzie tutaj ta precyzja jest kluczowa. Robot zrobi to. Już tak jest od dekad, że roboty wykorzystywane są tam, gdzie potrzebna jest precyzja i szybkość produkcji. Także należy założyć i przyjąć jako pewnik także to, że ta fabryka będzie częściowo zautomatyzowana, bo to jest standard. I tak musi być, żebyśmy szybciej produkowali. Czynnika ludzkiego nie da się całkowicie wyeliminować, natomiast fabryka w Jaworznie położona jest w strefie ekonomicznej, uprzemysłowionej, tam gdzie jest duże zaplecze, nazwijmy to siły roboczej, ale także i fachowców. Także to jest też nieprzypadkowy wybór tego miejsca, ponieważ nie poza trasami szybkiego ruchu, łańcuchami dostaw, to właśnie tam jest też szerokie zaplecze inżyniersko-pracownicze, które będzie w stanie podjąć się tej pracy.
Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. Bardzo dziękujemy. No, trzymamy kciuki za ten projekt, żeby w 2029 z fabryki w Jaworznie wyjechały pierwsze polskie elektryki.